Rozdział trzeci. O 7:00 Paragon był już na dziedzińcu zamkowym. Pamiętał doskonale instrukcje Mandżara. Bądź ostrożny i za wszelką cenę dowiedz się, jak oni to robią z tą zjawą na baszcie. To dla nas bardzo ważne. Oczywiście, że ważne, pomyślał z przekąsem. On też ważny. Sam zgodził się wspaniałomyślnie na czekanie w krzakach i przerwanie przewodu. W ten sposób chce jeszcze raz sprawdzić, czy głośnik ma połączenie z namiotem. Strasznie niebezpieczna robota. Małego perełkę posyła na polanę, cwaniak. A jak go tam złapią, to powie, że dobry detektyw nigdy nie da się zaskoczyć. A niech mu tam. Wolę tropić ducha na baszcie niż siedzieć w krzakach. Czekaj, panie szefie, będę zasmarkanym krasnalem, jeśli nie złapię zapięte tego ducha z baszty. Tak mędrkował pan inspektor Paragon, stojąc na środku dziedzińca i rozglądając się dookoła. Było cicho. Tak cicho, że słyszał skapującą w studni wodę i szelest jaszczurek w dzikim winie. Słońce zapadło już za mury. Jeszcze tylko korona baszty lśniła jak odlana z miedzi. Nad basztą jaskółki szyły czysty błękit szybkimi ściegami. Samotna wrona odezwała się w załomie muru, potem spłynęła jak strzęp czarnego płótna. Wśród murów panował przyjemny chłód. Paragon postanowił przed przystąpieniem do akcji przeprowadzić krótki wywiad z sympatycznym dziadkiem. W tym celu skierował się ku podcieniom. Wśród gęstych chwastów wiła się wydeptana ścieżka. Prowadziła na drugi, mniejszy i jeszcze bardziej zarośnięty dziedziniec. Tutaj właśnie było przejście do lewego skrzydła. Gdy stanął u wylotu podcieni, ujrzał dziadka szamoczącego się z wielką białą kozą.
— Hej, Zazula! Hej!
— wołał dziadek ze złością, starając się skrócić powróz, na którym była uwiązana brodata niewdzięcznica. Zazula stawała dęba, wyrywała się, beczała w niebogłosy. Maniuś podszedł bliżej.
— Szanowanie dziadkowi — powiedział z wrodzoną galanterią. — Może pomóc poskromić to uparte bydle?
Dziadek wypuścił z rąk sznur.
— Ty znowu tutaj?
— Przyszedłem odwiedzić dziadka — uśmiechnął się przyjaźnie. — Może trzeba wody przynieść?
Dziadek z niedowierzaniem pokręcił siwiutką głową.
— Coś za często tu przychodzisz?
No, — okropnie mi się podobają te prehistoryczne ruiny.
Palnął bez zmrużenia powiek.
— A szczególnie piastowska baszta.
Staruszek zmarszczył brwi.
— Już ci mówiłem, że baszta zamknięta. Przyjdź jutro, to cię wpuszczę. Dzisiaj nie mogę.
Maniuś zbliżył się jeszcze bardziej, wspiął się na palce i zapytał szeptem —
Dziadku, a czy dzisiaj będzie straszyć?
Dziadek ofuknął go.
A idź ty, smyku, za dużo chcesz wiedzieć.
Paragon uśmiechnął się szelmowsko.
To ja dziadkowi powiem. Będą, ale krótko.
Dziadek poruszył bladymi wargami. Chciał coś powiedzieć, ale go zamurowało. Paragon wykorzystał tę krótką chwilę.
Jak się mają, szanowne duchy?
Zapytał z przekąsem. Dziadek prychnął jak stary kot.
A idziesz, ty złe nasienie, czego tu szukasz? Uważaj, żebyś stąd cały wyszedł. Już późno, czas wracać do domu.
No, zaraz idę,
uspokoił go młody detektyw.
Chciałem się tylko dowiedzieć, co to za ludzie mieszkają pod zamkiem w namiotach.
Dziadek nasrożył rzadkie, pożółkłe od tytoniu wąsy.
Co ty mnie tak wypytujesz, jakbyś był milicjantem? Wracaj lepiej do domu, bo zaraz się ściemni.
Paragon zrezygnował z dalszych pytań. Zrozumiał, że od dziadka nie wydębi żadnych informacji. Cmoknął więc znacząco, rozejrzał się i rzekł tak beztrosko, jakby przyszedł tutaj jedynie w celu podziwiania widoków.
Jaki piękny wieczór! Aż szkoda odchodzić.
Dziadek uśmiechnął się pojednawczo.
No, idź już, idź. A jutro rano wpuszczę cię na basztę. Stamtąd dopiero widok. Ho, ho, ho.
Maniuś uniósł dłoń do daszka.
W takim razie najmilszych snów, szanowanie.
Dobranoc, chłopcze.
Pożegnał go z ulgą dziadek. Paragon zniknął w podcieniach. Nie wrócił jednak na wielki dziedziniec. W murze spostrzegł bowiem wyłom prowadzący zapewne do lewego skrzydła zamku. Wyłom był cały zarośnięty dziką kaliną. Na linii, gdzie mury stykały się z ciemniejącym niebem, widać było wielką szczerbę. Nasz dzielny detektyw ukrył się w gęstwinie, nasłuchiwał. Było cicho. Widocznie dziadek zdołał już poskromić kozę, gdyż od strony bocznego dziedzińca nie dochodził najmniejszy szmer. Chłopiec szybko przedarł się przez zarośla, wspiął się po występach w poszczerbionym murze i wnet znalazł się w małej, zacisznej wieżyczce. Jej kamienna, na poły chwastami zarośnięta wnęka była osłonięta z trzech stron murami. Gdy wyjrzał przez otwór strzelnicy, z radością stwierdził, że wieżyczka stanowi znakomity punkt obserwacyjny. Z jednej strony widać z niej było cały wielki dziedziniec, z drugiej mały dziedziniec z pasącą się kozą, a dalej ruiny lewego skrzydła zamku. Ten rejon starego zamku zainteresował chłopca najbardziej. Słyszał już o nim od wujka Perełki. Lewe skrzydło stało się przecież przyczyną nocnych harców zgranej szajki przestępców. Cóż kryło się we wnętrzu tych ruin, że mieszkańcy żółtych namiotów bronili do nich dostępu? Inspektor Paragon, ukryty w zacisznej wieżyczce strzelniczej, bacznie obserwował ruinę lewego skrzydła. Otoczone zmurszałym, walącym się murem obronnym, zagarnięte niemal całkowicie przez fale chwastów i krzewów, oplecione kaliną i dzikim winem, szczerzyły jeszcze ku niebu pokruszone zręby ścian i węgłów. Na wprost wieżyczki znajdowała się smukła kolumna podpierająca walący się strop. Pod nią bielało kilka marmurowych stopni prowadzących do zacienionego wnętrza jak do tajemniczej jaskini. Właśnie teraz, gdy obserwował to wejście, spostrzegł ze zdziwieniem wysuwającą się z jego głębi postać. Był to szczupły mężczyzna w jasnych, płóciennych spodniach i granatowej sportowej koszuli. Z tej odległości trudno było rozpoznać jego rysy twarzy. Paragona uderzyła jedynie bujna czupryna opadająca na kark nieznajomego. Chłopiec cofnął się. Wytężył wzrok. Mężczyzna, który stanął na stopniach, rozejrzał się uważnie, jakby chciał się upewnić, że nikt go nie śledzi. Potem zszedł wolno ze stopni i znikł w cieniu. Czego on tam szuka? Myślał Paragon. Tajemnicza postać tak bardzo go zainteresowała, że postanowił stwierdzić, kim był nieznajomy. Szybko i zręcznie zsunął się z wieżyczki i wnet znalazł się przy podziemiach. Teraz bardzo ostrożnie skradał się w stronę lewego skrzydła. Wąska ścieżka prowadziła jak nitka wśród bujnych zarośli. Z daleka widać było kamienną kolumnę oświetloną jaskrawo ostatnimi promieniami słońca. Paragon zbliżył się do kolumny. Naraz z lewej strony w cieniu ujrzał tego samego człowieka. Obrócony do chłopca plecami stał przed rozpiętym na sztalugach kartonem i szybkimi ruchami nakładał farby.
Malarz, pomyślał zawiedziony detektyw i westchnął żałośnie.
Malarz odwrócił się gwałtownie, pokazując bladą, nieogoloną twarz.
Przepraszam, powiedział rezolutnie chłopiec. Widzę, że pan tu historyczne mury uwiecznia.
Malarz był zaskoczony.
Czego tu szukasz?
Zapytał opryskliwie.
Przepraszam, powtórzył chłopiec. Przymrużywszy oko, dodał. Czy można spojrzeć z podziwem na to arcydzieło?
Nie przeszkadzaj, nie widzisz, że pracuję? Rzekł malarz już łagodniej. Paragon bez zaproszenia zbliżył się do obrazu. Była to niedokończona akwarela. Z mokrych jeszcze plam wyłaniały się wyraźne zarysy kolumny i marmurowych schodów. Chłopiec pokręcił z uznaniem głową.
O, pierwszorzędne, jak ciocię kocham. Ja bym czegoś takiego nie namalował.
Tym powiedzeniem rozbroił malarza. Mężczyzna o bladej, zarośniętej twarzy parsknął śmiechem.
Interesujesz się malarstwem?
Trochę. Na wiosnę wymalowałem cioci drzwi na olejno. Cudnie robota, cmoknął z podziwem.
I w ogóle lubię artystów.
To ładnie, uśmiechnął się malarz.
Ciekaw jestem, ile pan za taki jeden obraz załapie.
Niewiele, niewiele.
To nie warto się męczyć.
Malarz zatrząsł się cały ze śmiechu.
Masz rację. Nie warto się męczyć.
Paragon patrzył na akwarele z miną wielkiego znawcy.
No, ładne to, zauważył. Ale ja bym co innego namalował.
Na przykład?
No, na przykład duchy, straszące na baszcie.
Twarz malarza spochmurniała.
Duchy? A co ty wiesz o duchach? Ja?
Paragon drasnął go uważnym spojrzeniem.
Wiem tylko tyle, że podobno tu straszą.
Malarz chwycił go mocno za ramię. Słuchaj, wyszeptał. Jeżeli wiesz, kto to straszy, to powiedz, nie będziesz żałował. Chłopiec wzruszył ramionami.
Ty, braciszku, pomyślał, jesteś za bardzo ciekawy.
Potem powiedział spokojnie.
Gdybym wiedział, to bym panu jak na spowiedzi. Ale co ja mogę wiedzieć o duchach? Mnie duchy nie interesują.
Malarz uspokoił się. Poklepał chłopca po ramieniu.
Oczywiście, oczywiście, nie powinieneś zajmować się takimi sprawami.
Pchnął go lekko.
Ale zmykaj już, bo chcę jeszcze trochę popracować. Teraz najciekawsze oświetlenie.
Przymrużonymi oczami powiódł po samotnej kolumnie. Chłopiec odszedł kilka kroków.
Szanowanie, rzucił uprzejmie. Życzę, żeby pan szybko opylił to arcydzieło.
Pstryknął w daszek i skierował się w stronę wyłomu w murze. Po chwili przystanął, ukrył się w zaroślach.
Coś mi się ten gość nie podoba, myślał. Dlaczego tak bardzo wypytywał o duchy? Dlaczego przestał się śmiać, gdy tylko wspomniałem o baszcie? Może on też ma coś wspólnego z tymi strachami? A może?
Malarz wydał mu się niezwykle podejrzanym osobnikiem. Postanowił włączyć go do rejestru przestępców. Zawrócił więc z myślą, że będzie go śledził. Gdy zbliżył się do marmurowych stopni, ze zdumieniem spostrzegł, że po malarzu nie zostało ani śladu.
Co u licha?
Szepnął.
Przecież zapowiadał, że chce jeszcze malować. Teraz najciekawsze oświetlenie,
przedrzeźnił go w myśli. Rozejrzał się. Naraz zdało mu się, że ktoś przemknął wzdłuż ruin za kolumną. Rzucił się w tamtym kierunku. Przesadził kilka stopni, wpadł do chłodnej, zionącej mrokiem sali.
Było tu cicho.
Kilka smukłych kolumn podpierało walący się strop. W mroku coś zaszeleściło. Paragon cofnął się pośpiesznie.
Niech mnie wieloryb wypluje, pomyślał, jeżeli to nie był ten malarz. Ale czego on tu szuka?
Całe zdarzenie wydało mu się zastanawiające. Wycofał się na mały dziedziniec. Tutaj było już zupełnie ciemno. Pod murami leżał nieprzenikniony mrok. Nasz młody detektyw przypomniał sobie, że nadinspektor Mangiaro wyznaczył mu ważne zadanie. Postanowił więc wrócić na swój punkt obserwacyjny na wieżyczce. Gdy wspinał się przez wyłom, pomyślał:
trzeba mieć oko na tego malarza.